Witajcie. No nie ukrywam, że lekko się zestresowałem. Tak, ale jest to przywilej i no, kiedy popatrzę wstecz, to jestem Bogu wdzięczny za te wszystkie lata, które Bóg darował mi, że mogłem właśnie żyć w takim, a nie innym domu. I kochani, może przejdę do tego, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ostatnio zostałem zachęcony, co było miłe, do tego, by kontynuować temat, który był tylko taką krótką inspiracją w czasie jednego z nabożeństw, kiedy mówiłem o radości. I dziś właśnie, pomimo tych trudnych, przykrych informacji, jakie może mieliśmy rano, przed chwilą, to jednak chcę skoncentrować się na tym temacie, bo razem z wami chcę przejść do Bożego Słowa, by odkryć to, że taka prawdziwa, głęboka radość w życiu człowieka naprawdę jest możliwa. Ale spójrzmy może najpierw na dzisiejszy świat, który bardzo stara się o to, by każdy człowiek mógł z życia czerpać jak najwięcej radości. Przynajmniej kiedy popatrzymy do telewizji, internetu, to myślę, że wielu ludzi stara się znaleźć radość z zakupów. Radość chociażby z tego, że może zjeść jakąś wyszukaną potrawę. Radość z tego, że może gdzieś pojechać na jakąś egzotyczną wycieczkę. Myślę, że wielu ludzi wkłada bardzo dużo wysiłku, swoich środków finansowych właśnie w poszukiwanie radości, rozrywki. Ale im bardziej się starają, im bardziej mnożą swoje właśnie rozrywki, zabawy, często staje się tak, że rzeczywistość wokół wcale nie staje się lepsza, wręcz przeciwnie, wydaje się być smutniejsza. I ogólnie dzieje się tak dlatego, że radość, którą może zaoferować nam dzisiejszy świat, jest krótkotrwała. Cieszymy się tylko chwilę, a później dopada nas ta zwykła codzienność, pewnego rodzaju szarość. Radość trwa chwilę. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał: radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. No tak, mamy się radować zawsze, ale jak to zrobić, kiedy życie nie daje nam do tego powodów? Skoro najbardziej wyszukane zabawy nie przynoszą człowiekowi tej radości, to rodzi się pytanie, co może trwale zaspokoić pragnienia ludzkiego serca, które w głębi pragnie radości. Apostoł Paweł w tym krótkim wezwaniu już daje nam wskazówkę, mówiąc: radujmy się w Panu. Pisząc w Panu, miał na myśli, że radość jest możliwa tylko z Bogiem. W Biblii możemy znaleźć wiele miejsc poświęconych tematowi radości. Dla mnie osobiście najważniejszym i najbardziej poruszającym jest fragment zapisany w Księdze Habakuka. Jeśli możecie, to otwórzmy Księgę Habakuka na 3 rozdziale i będziemy czytać od 17 wersetu. Czytamy tam tak. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Prorok Habakuk pisze o sytuacji niebywałej, kiedy dosłownie człowiek nikt nie ma. Nigdy nie patrzyłem na ten fragment właśnie w taki sposób, ale wyobraźcie sobie taki fakt, że stajecie w takiej sytuacji, kiedy nic, zupełnie nic nie macie. Czytamy, że figi nie zakwitły. Na winorośli nie było winogron. Na drzewach nie było oliwek. Nie było zboża, z którego można byłoby upiec chleb. W oborach, zagrodach zabrakło owiec, nie ma krów. Dosłownie nie ma niczego. I w sumie nie wiadomo, jak dalej żyć. Wiecie, że Żydzi potrafią świetnie handlować, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że nawet nie ma się za co wymienić. Jak wiemy, z pustego nawet Salomon nie naleje. Nie ma żadnych zapasów, nie ma żadnych pieniędzy. Prawdziwe zero. Nic. Jednak właśnie w takiej sytuacji prorok wyznaje, ja jednak będę radował się, uwaga, w Panu. Radość, o której tutaj mowa, to radość, która ma swoje jedyne i niezaprzeczalne źródło w Bogu. Apostoł Paweł napisał kiedyś do Rzymian takie słowa. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze. Myślę, że właśnie tego pragnął apostoł Paweł dla swoich naśladowców wierzących w Jezusa Chrystusa, tego by odnaleźli swoje źródło w Bogu. Radość, o którą prosił, to nie było coś krótkotrwałego, nie była to jakaś emocja lub uczucie, które zrodziło się pod wpływem jakichś wzruszających przeżyć. Radość w Panu to dar, który wierzę otrzymujemy, kiedy pojednamy się z Bogiem. Ale myślę, że to także decyzja, aby ten dar przyjąć i pielęgnować. Ta radość, o której czytamy, wypływa z zaufania i nadziei, jaką człowiek położył w Nim, w Jezusie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że kiedy Paweł, pisząc o ciągłym radowaniu się, nie miał na myśli zwykłej ludzkiej radości, która jak często jest uzależniona od okoliczności, samopoczucia. Radość w Panu wynika z nadziei leżącej nie w tym doczesnym życiu, lecz w wieczności zagwarantowanej w niebie dla wszystkich, którzy pozostaną wierni do końca. Czy wiecie, że radość to także owoc Ducha Świętego? Zaraz po miłości wierzę, niezwykle ważny owoc. To jest coś, co przychodzi spoza nas, gdy jesteśmy w relacji z Bogiem. Tej radości nie musimy generować sami z siebie, niejako na siłę. Ona jest nam darowana, gdy trwamy w Nim, w Jezusie. Czy nie brzmi to pięknie? Nie uśmiechacie się dzisiaj. Być może nie uśmiechacie się dlatego, bo wasze życie jest pełne wyzwań, stresu. I możecie powiedzieć, często nie ma tam miejsca na radość. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście do wierzących napisał takie ważne słowa. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was spali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Natomiast apostoł Jakub w swoim liście mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I w tym samym liście, ale w innym miejscu też pisze, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Wierzę, że zarówno Piotr, jak i Jakub byli za sprawą Boga, mądrymi ludźmi. Ale dziś to słowo dla wielu z nas może być nieco odrealnione od naszego życia. No bo jak mamy przeżywać najwyższą radość w czasie prób i doświadczeń? Jeśli czytam ze zrozumieniem ten fragment, to tak właśnie tam piszę. Oto mam przeżywać najwyższą radość, kiedy jestem w czasie prób i doświadczeń. Jestem przekonany, że czytamy takie słowa dlatego, bo wszystko, co nas spotyka, ma służyć naszej doskonałości. Każda próba, każdy test, po prostu wszystko to, co nas stresuje i sprawia, że czujemy się niewygodnie. Jeśli tylko w tym jest Bóg, prowadzi nas w lepsze miejsce. Dlatego na podstawie Bożego Słowa mogę dzisiaj z wiarą powiedzieć, ja już nie muszę się smucić. Choć smutek to często najkrótsza droga, gdy w naszym życiu problemy się piętrzą i nie wiemy, jak sobie poradzić, ale jest jeszcze inna droga, o której mówi Boże Słowo. Możemy zdecydować, będę radować się w Panu. Oto Boże rozwiązanie na ludzkie życie. Bez względu na to, co przechodzimy i co się nam może przytrafia, na co nawet może nie mamy wpływu. Możemy przyjąć tą wskazówkę, tą radę głęboko do naszego serca. Będę radować się w Panu. Ostatnio zacytowałem pastora Craiga Groeschel i dziś chcę znowu zrobić to, bo powiedział kiedyś coś takiego. Jeśli nie możesz zmienić swoich okoliczności, zmień swoją perspektywę. Wiecie, zamartwianie, narzekanie nie pomoże nam, gdy jesteśmy już w problemie. My sami musimy zdecydować, co wolimy wybrać. Czy pozwolimy sobie na taki przewlekły smutek, rozgoryczenie? Czy może zaufamy Bogu i powierzymy Mu w modlitwie wszystkie nasze problemy? Możemy trwać w depresji, w swego rodzaju jakiejś beznadziei, albo właśnie możemy poprosić Boga o pomoc. Wierzę, że On pomaga tym, którzy Mu ufają. On daje pokój tym, którzy się do Niego zwracają. On daje rozwiązanie tym, którzy Go o to proszą. Wiecie, jedną z najbardziej znanych z cierpienia i smutku postaci w Biblii jest Job. W całej księdze Joba możemy czytać w szczegółach o tym, jak stracił cały swój majątek, jak zmarły wszystko jego dzieci, jak dotknęła go choroba. Nawet spotkał się z brakiem zrozumienia ze strony własnej żony. I to wszystko mogło być powodem ogromnego smutku. Jednak właśnie Job potrafił spojrzeć, i to jest niesamowite, on potrafił spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i powiedział coś takiego. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak. Ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Job wyznaje, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Czyli chciał powiedzieć przez to, wierzę, że Bóg ciągle jest obecny i wie, co dzieje się w moim życiu. Choć nic wokoło nie przypominało tego. Tak naprawdę wszystko się zawaliło. To jednak Job pozostał wierny. Myślę, że właśnie Job wypowiedział te słowa w chwili, gdy wszyscy wokół nim gardzili, nawet brzydzili się nim. Jego własna żona doradzała mu, żeby pogardził Bogiem. Jednak Job zrobił zupełnie coś innego. Do końca ufał Bogu. Nigdy się całkowicie nie załamał. Mimo tych trudnych doświadczeń, Job uczynił z Boga swoją ostoję i nie zawiódł się. I nie zawiódł się. Dzisiaj Tomek przeczytał Psalm 16. I tam w wersecie 8 są takie piękne słowa. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Bez względu na to, co przeżywamy na co dzień, jest dla nas szczególne miejsce, gdzie możemy się rozradować. I to jest Boża obecność. To miejsce jest dla Ciebie i dla mnie. Możemy w nie śmiało wkroczyć. Ono ciągle jest otwarte. Jest tylko jeden warunek. Jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił, to musi uczynić Jezusa swoim Zbawicielem, jedynym Panem. Tak patrząc na ten problem z drugiej strony, to jestem przekonany, że Bóg nie chce, abyśmy byli smutni. Smutek jest potrzebny tylko wtedy, kiedy grzesznik zda sobie sprawę z tego, jaki jest stan jego duszy i jak daleko jest od Boga. Niemniej jednak człowiek wierzący, nowonarodzone Boże dziecko jest powołane do życia w radości. W liście do Rzymian czytamy: albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Jeśli dzisiaj jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego, to powinno nas cechować sprawiedliwość, pokój i, uwaga, radość, ale za sprawą Ducha Świętego. Widzimy to i to tak przejawia się na kartach Bożego Słowa, że radość jest owocem bliskiej relacji z Bogiem. Kiedy stajemy się częścią Królestwa Bożego, nasz umysł, serce doznaje przemiany. Stajemy się usprawiedliwieni, czyli wolni od grzechu. Mamy pokój z Bogiem, a Duch Święty wlewa w nasze serca radość. Bez wątpienia apostoł Paweł, autor większości listów do zboru w pierwszym kościele, wiedział, że ci, którzy nie pojednali się z Bogiem i ludźmi, nie będą przeżywać radości. Myślę, że podobnie wszyscy ci, którzy wnoszą w swoim sercu gniew, urazę, nieprzebaczenie, ci ludzie nigdy nie będą mogli przeżywać pełni radości. Jezus nawet zapewnił, że nie otrzyma przebaczenia ten, kto sam z serca nie przebaczy. To ważny warunek, którego wypełnienie sprawia, że możemy bez przeszkód przyjąć pokój i radość do naszego życia. Prawdziwa radość jest dostępna dla każdego. Dla każdego. Wystarczy tylko postawić Pana Jezusa w swoim życiu na pierwszym miejscu. I może w swoim życiu ostatnio było mało radosnych dni. Zimowa aura na dworze może nie nastraja pozytywnie do życia. Ciągle zmagamy się z pandemią i różnymi ograniczeniami. Może w twoim osobistym życiu się nie układa. Jednak ja chcę dzisiaj głośno zaapelować. Ciągle w twoim życiu jest miejsce na radość. To jest miejsce ukryte w nim. Pytanie, czy szukamy tego miejsca? Czy chcemy spotkać się z nim? Czy dbamy o to? To jest niezwykle ważne. Bo jeśli mamy tą relację, tą najważniejszą relację, uważam, w życiu, to mamy wszystko. Mamy pokój, mamy radość. W księdze Nehemiasza możemy przeczytać historię powrotu ludu wybranego z niewoli do Jerozolimy. Wiecie, ta opowieść zaczyna się w chwili, gdy Nehemiasz był bardzo zasmucony z powodu tego, w jakim stanie jest Jerozolima i jej mieszkańcy. On dosłownie płakał z powodu tego, że mury jego rodzinnego miasta Jerozolimy są zburzone. Ludzie, którzy tam żyli, żyli w głodzie, w biedzie. Ale Bóg dał taką przychylność, że Nehemiasz zyskał też i taką łaskę w oczach króla, że mógł wrócić do Jerozolimy w celu odbudowania murów tego miasta i świątyni. Nie ma co ukrywać, że Nehemiasz był człowiekiem czynu. To była taka osoba, która rozbudziła wielkie nadzieje w tym przygnębionym narodzie, a zarazem stał się takim duchowym przywódcą dla tych wszystkich ludzi, którzy po prostu, mówiąc szczerze, byli gdzieś rozbici tam w Jerozolimie. I nie wiem, czy pamiętacie tą historię, ale tam była zagorzała opozycja. W trudzie budowali ten mur. Wyobrażam sobie, że w jednej ręce nosili kamienie, by budować mur, w drugiej ręce miecz i tak zmagali się. Ale w 52 dni wybudowali ten mur. Następnie wstawili tam bramy, wrota. Odnowili świątynię. Znieśli ją na nowo. I następnie zebrali się wszyscy razem na jednym miejscu. Jak jeden mąż. By co? By słuchać prawa Mojżeszowego. By słuchać tego, co Bóg przekazał do ich ojców. I czytano od świtu do południa. W jednym miejscu, gdzie wszyscy byli zebrani. I posłuchajcie, to jest 8 rozdział od 8 wersetu. Prawo Boże czytano więc wyraźnie, część po części i zaraz podawano znaczenie. Każdy zatem rozumiał to, co się czyta. Wówczas namiestnik Nehemiasz, Ezdrasz, kapłan i uczony oraz lewici, którzy objaśniali lud, powiedzieli całemu ludowi: dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się w nim i nie płaczcie, bo cały lud płakał, słuchając słów prawa. Idźcie, doradzano ludowi, coś smacznego zjedźcie, coś słodkiego wypijcie, zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają, gdyż dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym naszemu Panu. Nie smućcie się, niech Pan obudzi w was radość, ona jest waszą ostoją. Podobnie uspokajali lud lewici. Bądźcie spokojni, mówili, dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Cały lud płakał, słuchając prawa. Prawdopodobnie było to spowodowane nie tylko tą szczególną chwilą, że mogli znaleźć się w świątyni wszyscy razem w jednym miejscu, ale jest niemalże pewne, że zdali sobie sprawę z tego, jak daleko im do wzoru, który był opisany w prawie Mojżesza. Gdy zestawili swoje życie z tym, co czytali, co Bóg im przekazał, w ich oczach pojawiły się łzy, pojawił się smutek. Być może zapragnęli innego życia. Zapragnęli tego, by pójść inną drogą. I w tym smutku doradzano ludowi: nie smućcie się. Niech Pan obudzi w was radość. Ona jest waszą ostoją. Pomyślałem już ostatnio, że naprawdę radość może być naszą siłą, naszą ostoją w trudnym czasie. Radość może też być świadectwem dla innych ludzi, którzy jeszcze nie poznali Jezusa osobiście. I właśnie dziś, kiedy mamy ten święty dzień, kiedy jesteśmy tu wszyscy razem na jednym miejscu, możemy zdecydować, którą drogą idziemy. Czy radość będzie naszą siłą, naszą kotwicą, czy może raczej pozwolimy sobie na niezadowolenie i narzekanie. Dam wam taki przykład. Spójrzmy za ocean na Amerykanów. Wiecie, zdecydowana większość z nich na zadane pytanie, jak się masz, zawsze odpowiada, że mają się dobrze. Mogą być biedni, bezdomni, chorzy i przeważnie zawsze odpowiadają to samo, że mają się dobrze. Myślę, że nie jeden z nas, nie jeden prawowity Polak skomentowałby taką postawę jako sztuczną, udawaną, nieprawdziwą. Może często sobie myślimy, to jest ich maska, oni się po prostu za tym chowają. Ale szczerze, gdybym miał was zapytać, z kim chcielibyście spędzić dzisiejsze popołudnie? Czy z osobą, która jest pozytywnie nastawiona do życia, która nie narzeka i zawsze odpowiada, że ma się dobrze, lub z osobą, która jest smutna, narzeka, obgaduje innych i mówi, jak się źle ma? Z kim wolelibyście spędzić dzisiejsze popołudnie? Myślę, że znam waszą odpowiedź. Ludzie pozytywni nas przyciągają. Chcemy być w ich towarzystwie. Bo mają, jak to się dzisiaj mówi, choć nie lubię tego słowa, dobrą energię. No właśnie, mają to coś. Pomyślmy, gdybyśmy faktycznie wprowadzili w czyn słowa Jezusa w pełni, gdybyśmy rozradowali się w Nim, tak jak jest napisane, jakże wielkim świadectwem mogłoby to być dla wielu ludzi. Tylko czy potrafimy się radować? To chodzi o proste gesty. Czy potrafimy się uśmiechnąć? Czy potrafimy się uśmiechnąć do kolegi w pracy, do sąsiada? Czy potrafimy uśmiechnąć się do pani w sklepie? Czy potrafimy powiedzieć miłe słowo? W Psalmie 89 czytamy: o, jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to okrzyk radości. Panie, będzie on chodził w świetle Twego oblicza. O, jak szczęśliwy jest każdy człowiek, który umie się radować, który umie cieszyć się każdym dniem darowanym od Boga. Wybaczcie, ale już dopisałem sobie swoje słowa, ale powtórzę to. O, jak szczęśliwy jest każdy człowiek, każdy z nas, kto umie się radować. Ale pytanie, czy potrafimy cieszyć się każdym dniem? Czy potrafimy cieszyć się z obecności najbliższych? Żony, męża, dzieci. Czy potrafimy dostrzec to, co mamy? Że mamy co jeść, że mamy w co się ubrać. Czy potrafimy właśnie radować się z tego, a przy tym jeszcze nie zazdrościć innym? Wiecie, to jest piękne. Gdy spojrzymy tak głęboko na nasze życie, to stwierdzimy, że tak niewiele dziś potrzeba do szczęścia. W sumie szczęśliwy jest człowiek, który zaufał Bogu. Tylko to. Tyle i aż tyle. Wystarczy zaufać Bogu. Jesteśmy powołani do radości. Życzę sobie i wam, aby smutek nie gościł w naszych sercach, w naszym życiu. I mimo trudności mamy ciągle oparcie w Bogu. Kochani, korzystajmy z tego. To jest nasze błogosławieństwo. Być w relacji z Nim i cieszyć się każdą chwilą z Nim. To jest nasze bogactwo. To jest nasza radość. Amen. Kochani, chciałbym się z wami pomodlić. Chciałbym też poprosić tutaj zespół. I tak jak mówiłem w trakcie tego kazania, może nie masz powodów do tego, by dzisiaj się radować. To jednak zachęcam cię do tego, byś się radował w Panu. A żeby to zrobić, to najpierw złóż wszystko to, co cię smuci. Wszystko to, co może jest trudne, bolesne. Oddaj to Bogu. W modlitwie. Już teraz, tak jak tutaj jesteśmy, zdejmij z siebie ten ciężar i przyjmij tą radość, którą On ma dla ciebie dzisiaj. Dobry Boże, dziękujemy Ci za słowo, które do nas posyłasz, za tą inspirację, która wypływa i wzywa nas do tego, by radować się w Tobie. Jakże często jesteśmy smutni, bo dajemy się przygnieść różnym okolicznościom, rzeczami, które nas po prostu spotykają. Ale dziś, Panie, chcemy spojrzeć na życie z innej perspektywy. Chcemy popatrzeć na nie tak, jak Ty patrzysz, z góry. Panie, bo mamy tak wiele. Dziękujemy Ci za nowe życie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas usprawiedliwiłeś i dałeś pokój. I Panie, dzisiaj przez Ducha Świętego chcesz wylewać radość do naszych serc. I tak szczególnie Ciebie proszę o to, abyś dotykał się ludzi, którzy jeszcze nie mają tego pokoju i nie mają tej radości na tym miejscu. Panie, niech dziś ten pokój i radość będzie ich udziałem. Tak modlę się o to, abyś przemieniał życie osób, tych, które właśnie może dzisiaj są smutne, które są w problemie, które są w trudności, które może nie widzą rozwiązania. Panie, tak modlę się, uczyń cud, wnieś światło, daj rozwiązanie, Panie, i przynieś radość, przynieś pokój, którego tak bardzo pragniemy, przynieś uciszenie. Boże, tak oddajemy się Tobie na ten dzień i kolejne dni, które jeszcze są przed nami. Boże, nasze życie jest w Twoich rękach. Powierzamy się Tobie. Prowadź nas. Amen.